Chodzi o to, żebyśmy pokładali naszą nadzieję w osobie Chrystusa, a nie w instytucjach, które noszą Jego imię. Myślę, że to, co nas może obronić przed takim podejściem do chrześcijaństwa, między innymi jest święta liturgia i sprawowanie liturgii w duchu naszego wspólnego kapłaństwa. I myślę, że dobrze byłoby zobaczyć, że liturgia jest przede wszystkim dziełem miłości. Miłości Chrystusa i miłości bliźniego. I jako taka powinna być postrzegana. Dwa teksty Nowego Testamentu na ten temat. Pierwszy jest z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. To jest jeden z czterech opisów ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. I drugi fragment to jest drugi rozdział listu świętego Jakuba apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie, ty usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie, stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Jeżeli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Mało znam w Piśmie Świętym tak aktualnych do dzisiaj tekstów dotyczących celebracji eucharystycznej. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w parafii, kiedy przyjeżdża biskup. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, kiedy na mszy świętej jest prezydent, premier albo ktokolwiek. To jest dokładnie kalka z tego, co mówi Jakub, i to jest grzech. I to jest grzech, który, tak powiem, nie jest wynikiem tego, że coś orzekł papież, biskup czy ktokolwiek inny, tylko święte Boże Słowo. I tego się mamy trzymać w sposób żelazny i konsekwentny. Jest w naszych celebracjach niebezpieczeństwo takiego spojrzenia na element ludzki, który w gruncie rzeczy nam będzie zamykał drogę do Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo często nasze uroczystości kościelne są zależne nie od roku liturgicznego, tylko od tego, kto jest na mszy. Ja jestem często oburzony tym, że w niedzielę wielkanocną można mszę świętą recytować, a jak przyjedzie ktoś ważny, to się śpiewa w dzień poprzedni. Jedynym powodem do tego, żeby zwiększać poziom rytualny celebracji w liturgii, jest misterium Chrystusa. A nie to, że ktoś nas odwiedził. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko obecność biskupa i to też dyskretna, ponieważ biskup jest reprezentantem pełni Chrystusowego kapłaństwa i nie jako osoba, tylko jako posiadacz święcej dla całego Kościoła, jest wyrazicielem tajemnicy Chrystusa w Kościele. I z tego względu biskupowi w liturgii pewne prawa się przynależą. Ale pewne. Wschód chrześcijański zna mnoga jalita, śpiewane tylko wtedy, kiedy jest biskup, prawda? Ale na tym się kończy różnica. Cała reszta jest taka, że uwypukla się tylko wyłącznie misterium Chrystusa, które się uwypukla także przez obecność biskupa. Czyli bardzo często jest w naszych celebracjach jest tak, że obecność biskupa tak naprawdę spycha obecność Pana Jezusa na dalszy plan. Księża włoscy złośliwie czasami mówią po liturgii zmartwychwstania paschalnej anche questa volta l'abbiamo fatto risorgere. Także tym razem sprawiliśmy, że zmartwychwstał. I to jest brutalne powiedzenie, jaki jest często charakter naszych celebracji. My jesteśmy ważniejsi. Kiedy byłem przeorem w Poznaniu, wszedłem w konflikt z miejscowym establishmentem, bardzo mocny, trwający przez wszystkie 3 lata mojej kadencji, który polegał na tym, że jak tylko zostałem przełożonym dużego klasztoru, natychmiast skasowałem wszystkie przemówienia na koniec Wigilii Paschalnej. Ponieważ tak się złożyło, że w naszym klasztorze wówczas była krótka liturgia słowa z 3 czy 4 czytaniami, nie było wszystkich, nie było w ogóle liturgii chrzcielnej, bo jeszcze nie było katechumenatu, była liturgia Eucharystii, a potem była bardzo długa liturgia podziękowań. która trwała 20 minut. I po tych 20 minutach gwarantuję, że każdy już zapomniał, po co przyszedł do kościoła. Tam nie było słowa o zmartwychwstałym. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to zamieniłem te 20 minut długiej liturgii podziękowań na 30-sekundowe życzenia od przeora dla całego zgromadzenia kościelnego, które były o tym, że Pan zmartwychwstał i że to jest najważniejsze, co tej nocy się stało i że to jest to, czym powinniśmy żyć na co dzień. Natomiast myślę, że to, co rzeczywiście istotne w tym momencie jest, to zobaczenie, że nie wolno na pewnych rzeczy robić, ponieważ tak naprawdę pewnymi elementami niszczymy w gruncie rzeczy prawdę o Pańskim zmartwychwstaniu i sens naszej liturgii.